Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam, miło was widzieć i gości również pozdrawiam serdecznie. Otwórzmy Księgę Objawienia, jesteśmy już przy czwartym zborze i przy czwartym liście do czwartego zboru, można tak powiedzieć, z Księgi Objawienia. Listy, które bezpośrednio Pan Jezus dyktuje, mają swój pewien określony wzór, schemat, którego się trzymają. Te zbory, przyglądamy się im, ponieważ przy każdym zborze jest powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jest to ważne, żeby przyglądać się temu, co Bóg mówi do tych kościołów, co sam Pan Jezus bezpośrednio mówi. Pamiętamy, to było dosyć dramatyczne wydarzenie, sama kwestia tego, że Jan jest na wyspie Patmos, już był, przecierpiał męczeństwo, nie umarł, jest jeszcze skazany na wygnanie, jest w samotności. Pokazuje mu się Pan Jezus. I Pan Jezus nie rozmawia o nim, o jego ranach, rozmawia o Kościele swoim. Ponieważ Kościół, widać, to jest ta oblubienica Boża. Kościół jest podwaliną prawdy, tak mówi Boże Słowo. Więc Kościół jest, można powiedzieć, oczkiem w głowie, źrenicą w głowie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziemy czytali dalej, będziemy widzieli, Jan ma wizję właśnie tego kościoła, jak piękna, przyozdobiona oblubienica wygląda. Jest czysta, szlachetna, odkupiona, obmyta przez właśnie Chrystusa. Jan, kiedy odbiera tą wizję, ten moment, kiedy widzi w ogóle Pana Jezusa, zawsze kiedy śpiewamy pieśni otwórz moje oczy, albo chcę Cię widzieć i tak dalej, przychodzą mi na myśl te słowa, ciągle o tym myślę. Jan, kiedy zobaczył Pana Jezusa, padł, mówi, jak martwy. I to nie było tylko jego doświadczenie. Pamiętamy, to stało się z Izajaszem i innymi, którzy zobaczyli Pana. Zobaczyli Pana. To, mówię to też w związku z tym, że dzisiaj też będzie taki obraz Pana Jezusa dosyć poważny. My bardzo często, niestety, ludzie traktują sobie Boga jako takiego Jezuska. Taki Jezusek jest, który do przytulania. Jezus jest kimś, jest bardzo poważnym i jest też srogim. Tak jak wielka Jego miłość, tak jest Jego sprawiedliwość. Tak jak wielka jest Jego miłość, tak jest absolutna Jego sprawiedliwość. I Biblia mówi o Bożym gniewie, o gniewie Baranka Bożego, również o gniewie naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przyjdzie rozliczyć również swój Kościół, nie tylko świat. Przyjdzie rozliczyć swój Kościół. Tak więc list do Efezów, to wszystkie zbory są bardzo małej odległości od siebie. To nie są żydowskie zbory, to są już pogańskie zbory. To wszystko dzisiejsza Turcja. Pamiętamy, Turcja właściwie istnieje dopiero od niedawna, od 1920 któregoś tam roku. Więc wcześniej to było jakieś księstwo osmańskie czy otomańskie, jakkolwiek to było nazywane. Bardzo ciekawa jest historia w ogóle tego regionu całego, jak wyglądała ich ekspansja, jak to wszystko się tam rozwijało. I w tym wielkim molochu są też te siedem kościołów. Było ich więcej w innych miejscach tego całego kontynentu, ale tutaj siedem zborów, które są stosunkowo blisko siebie. Do nich adresowane są te słowa i pamiętamy, przy każdym z nich jest powiedziane, my wszyscy mamy słuchać. Nie tylko tamci w tamtych czasach, my również dzisiaj mamy słuchać, co Duch mówi do zborów. Tak więc list do ci w Efezie mieli problem jaki? Byli bardzo, można powiedzieć, doktrynalni, ale umarła w nich miłość. Tak? Mieli doktrynę, mieli wszystko poukładane, ale umarła ich miłość do Pana Jezusa. Kościół w Smyrnie był ubogi, był biedny, był w dużo gorszej kondycji, tak? Był bardzo słaby, tam bluźnili im. Tam, to jest jedno z tych dwóch miejsc, gdzie była synagoga szatana. Tak, tak Pan Jezus, to by się wydawało, że no jak to te starsi bracia, tak, to starsi bracia są nasi, Żydzi, a Pan Jezus nazywa ich tutaj, Pan Jezus nazywa ich synagogą szatana, dlatego prześladowali Kościół Boży, bo szatan zawsze prześladuje Kościół Boży. I to był pozytywny zbór, jeden z dwóch pozytywnych zborów. Potem mieliśmy ten tron szatana, tak, w Pergamonie. To tam wymyślono pergamin, tam jakby zmieniła się technologia pisania i dzięki, pamiętacie, tej krótkiej historii o bibliotekarzu, Ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze było to, że Pan Jezus wie, gdzie mieszkasz, mówi. Ja wiem, jaka jest Twoja sytuacja. Znam Twoich sąsiadów, znam Twoich polityków, którzy Tobą rządzą, znam szefa w Twojej pracy. Mówi, znam to wszystko. Ja wiem, w jakich warunkach się znajdujesz. Wiem, mówi. I Pan Jezus tam, gdzie był tron, sam tron szatana, tam posiał swoje ziarno, tam wyrósł kościół, ale musieli się opamiętać, ponieważ też mieli takich, którzy no niestety do kościołów nieustannie wdzierała się fałszywa nauka. Więc to było w Efezie, to było w Pergamie. I tak będzie również w Tiatyrze. Też fałszywa nauka wdziera się do kościoła. Więc jest zawsze wprowadzenie, zawsze jest jakaś pochwała, potem jest potępienie dopiero i wreszcie zawsze jest obietnica na końcu. To miasto było bardzo blisko położone w stosunku do Pergamu. Tam nie było murów obronnych. To było właściwie takie miasto jakby wstępne. Zanim ktoś miał najechać Pergamon, to musiał przejechać przez Tiatyrę. Tak? Leżeli troszeczkę w takiej dolinie. Tam był jeden garnizon zazwyczaj. Mieli tylko opóźnić atak wroga na to główne miasto, które było w Pergamonie. Ale było tam sporo, ponieważ byli na szlaku, było sporo różnych cech rzemiosł. Byli wytwórcy namiotów, byli jacyś farbiarze, byli tkacze. Różne zawody tam się przewijały. Czy pamiętamy kogoś szczególnego? Pierwsza chrześcijanka Europy, Lidia, tak? Skąd ona pochodziła? Właśnie z Tiatyry. A kim była? Z zawodu wyraźnie powiedziane jest, że była sprzedawczynią purpury. Tak? Tam sporo było takich cech rzemiosł, można powiedzieć. Gildie to nazywają czasami w taki sposób. A to jakby się zastanowić, jaka jest siła związków zawodowych politycznie. Jaka jest siła związków zawodowych? No różnie. Często w polityce słyszymy, jakie mają oddziaływanie gdzieś tam na zewnątrz w stosunku do rządu albo też w stosunku dla siebie nawzajem. Po co są potrzebne? No po to, żeby ludzie w jakiś sposób mogli egzekwować sprawiedliwość, żeby nie byli narażeni na niesprawiedliwość, żeby nie byli łatwo wyrzucani z pracy. Tak ogólnie po to było robione. Także w jedności siła zawsze to hasło było skuteczne. Ale ta jedność tutaj miała swój koszt. Ta jedność, ta ochrona miała swoją cenę. Oni mieli swoje bóstwa. Każdy z tych cech rzemiosł miał swoje bóstwo. Chcesz być chroniony przez nas? Musisz się dostosować. Hasło stare jak świat. Chcesz być chroniony? Musisz się dostosować do nas. Musisz grać tak, jak my gramy. Oczywiście najważniejsze były te spotkania integracyjne, tak to się dzisiaj nazywa. Wtedy to, nie wiem, jakkolwiek to nazywano, spotykano się razem i były to libacje, było to oddawanie jakichś kadzidełka, jakiejś świeczuszki, jakiemuś tam bożkowi. Oczywiście była tam niemoralność w tym, bo co szkodzi, to jest po prostu przyjemne, my się musimy integrować. Tak? I członkowie kościoła w Tiatyrze, możemy sobie wyobrazić, mogli być w takim rozdarciu. Przecież muszę utrzymać swój dom, przecież muszę zarobić na życie, przecież muszę jakoś sobie radzić, tak? Utrzymać się w swoim fachu, utrzymać rodzinę, być wiernym. Ale jak mam być wierny Chrystusowi, Bogu i jak mam być tutaj wierny temu cechowi? Jak mam tutaj z nimi żyć? Jak to pogodzić? Zobaczmy, przeczytajmy ten, jak Pan Jezus, zaczniemy od tego, jak Pan Jezus się nam przedstawia. Przedstawię się w taki sposób. Do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego są podobne do mosiądzu. Po pierwsze, Pan Jezus przedstawia się nam jako Syn Boży. To jest jedno jedyne takie określenie w Księdze Objawienia. W Biblii pojawia się częściej. Syn Boży jest takim wyjątkowym tytułem dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. My wszyscy w jakiś sposób jesteśmy synami Bożymi, tak? Tylko dlatego, że jesteśmy przez Niego stworzeni, ale ten Syn Boży, Jezus Chrystus, jest kimś absolutnie wyjątkowym. I to zostało zaczerpnięte, wzięte wprost z psalmu drugiego. Psalm drugi od 7 wiersza. Jeżeli bardzo bym prosił, zachęcam do tego, żeby otworzyć sobie ten psalm drugi od 7 wiersza. Stamtąd cała ta idea została zaczerpnięta do Syna Bożego. Mówi tak Dawid: ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc teraz rozsądni królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselem, i weselcie się. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Nie mówi tutaj w tym psalmie o jakimś królu ziemskim. Mówi o Bożym pomazańcu, o kimś absolutnie szczególnym. I mówi o odwiecznym buncie, który jest na tym świecie. Szatan buntuje się, szatan zawsze podburza ludzi, którzy chcą jakby bronić siebie w imię obrony, nie wiem czegokolwiek tam jeszcze, ale którzy próbują rozszerzyć swoją władzę na innych. No, gdyby właśnie czytamy te dzieje Turcji, to tam to się nieustannie działo. Kto ma panować? Między sobą się bili, z innymi się bili. Zawsze właściwie historia ludzkości to jest to, że ktoś musi nad kimś panować i uważa, że ma do tego prawo. Ale to jest wyraz, to jest obraz diabelskiego buntu, nie tylko człowiek przeciwko człowiekowi, ale przede wszystkim przeciwko Bogu. To jest wyraz buntu przeciwko Bogu. Dlatego jeszcze raz ciągle to powtarzam. Niesprawiedliwi to ci, którzy nie uznają Bożej prawości. To są ci, którzy na przykład, jak jest powiedziane, apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, władza od Boga, wszelka władza jest od Boga. Dlatego nie na próżno nosi miecz u swojego boku. Jeżeli my tego nie dostrzegamy, nie rozróżniamy, to właściwie tak, jakbyśmy byli niesprawiedliwi. A wtedy mówi, idźcie precz ode mnie. Co rozumiał Kościół przez to określenie, kiedy czytał ten psalm? Kościół odkrywał psalmy. Jak widzimy po Piotrze i apostołach, kiedy nagle otwierały się ich oczy, oni nagle zaczęli dostrzegać, że Dawid był prorokiem. Dawid prorokował. Dawid mówił o Panu Jezusie. Dawid to wszystko przepowiadał. I Pan Jezus sam o sobie mówi w taki sposób. W Ewangelii Mateusza 28:18 mówi do nich, dana mi jest moc. Jaka moc? Wszelka moc. Dana mi jest wszelka moc. W jakim miejscu? Na niebie? Na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc wszędzie. Wszelka moc wszędzie. I czy to się komuś podoba, czy nie? Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? Czy ktoś będzie się śmiał z Boga, bluźnił, mówił, że Go nie ma? Cokolwiek będzie mówił. Bóg i tak jest Panem. Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I tutaj czytamy, że on ma oczy jak płomień ognia, to jest jego wygląd, oczy i nogi, oczy jak płomień ognia, nogi podobne do mosiądzu. Ten obraz również został zaczerpnięty ze Starego Testamentu, czytamy o tym w księdze Daniela, 10 rozdział od 5 wiersza, Daniela 10:5, 5 i 6 wiersz tylko. Daniel podniósł się, podniósł oczy swoje, spojrzał, oto był mąż ubrany w szatę lnianą, biodra miał przepasane złotem, pasem ze złota z Ufas. Całe ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, oczy jego płonące jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Było to proroctwo, a on się znajdował wtedy nad rzeką, pościł razem z innymi i on widział to, inni tego nie widzieli, ale się wystraszyli i uciekli od niego. On to widział, tak? Widzi kogoś. To jest bardzo ciekawy obraz i warto sobie to samemu przeczytać i wrócić do tego. Ale przedstawia mu się tu ktoś, właśnie kto ma takie właśnie oczy. Takie oczy i takie nogi. W porównaniu z tym wielkim posągiem, który też widział Daniel, tych królów świeckich, ten posąg miał jakie nogi? Gliniane, prawda? Te gliniane nogi się rozwaliły. Cały posąg runął, chociaż głowa była ze złota i tak dalej. To wszystko rozwaliło się. To proroctwo tu dotyczyło właśnie Izraela, tych, którzy będą prześladowali później Izrael, bo lud Boży. Ale dlaczego lud Boży ma się bać? Dlaczego my mielibyśmy być w jakiejś obawie? Dlaczego ci, którzy czytali ten list, tak, z Tiatyry, mieli widzieć Jezusa w taki właśnie sposób, jako kogoś, kto jest gotowy na sąd. Zobaczmy również w liście, w księdze Jeremiasza jest powiedziane: oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi. To jest 16:17. Oczy moje patrzą na wszystkie ich drogi. Nie są one utajnione przed moim obliczem i nie jest ich wina zakryta przed moimi oczami. Nawet pamiętam, mówiłem już o tym, wspominałem, kiedy był sądzony Eichmann, on mówi: nie mam sobie nic do zarzucenia. Tak? Miał na sumieniu wiele istnień ludzkich, on mówi: nie mam sobie nic do zarzucenia. Jego sumienie było czyste. Czy to oznacza, że on był, że on jest, uniknie kary? Szczególnie tej Bożej kary, tej Bożej sprawiedliwości. Bóg mówi: przede mną żadna wina nie jest zakryta. Ja wszystko widzę, każdą rzecz. Wszystko. Nie ma przed nim nic ukrytego. A w liście do Hebrajczyków, gdzie czytamy właśnie o Słowie Bożym, 4:12, to co wielu z nas zna na pamięć od dzieciństwa, później w 13 wierszu czytamy: i nie ma stworzenia, które by się mogło przed nim ukryć. Jeszcze możemy myśleć, może to chodzi tylko o Słowo. Ale zobaczmy, jak Słowo jest utożsamione z tym, który mówi. Nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Wszystko jest odsłonięte. Nie ma żadnej tajnej rzeczy w naszym życiu. Bóg widzi wszystko. Bóg widzi wszystko. Dlatego Dawid mówi: badaj mnie, Boże. Dlatego Kościół przychodzi do wieczerzy, kiedy stół pański, również mówią właśnie te słowa: badaj mnie, Panie, doświadcz mnie, czy przypadkiem nie idę złą drogą. Doświadcz, zobaczcie, nawet w języku polskim oznacza sprawdzić, ale doświadczyć też znaczy czasami jakby nacisnąć mocniej, prawda? Tak jak się naciska jakiś materiał pod prasą, czy on wytrzyma ten ciężar. Bóg doświadcza, że sprawdza, przegląda, wszystko widzi, ale też i czasami musi dotknąć bardziej. Właśnie tak się Bogu upodobało. Przez te różne doświadczenia Bóg nas sprawdza. Jego nogi były jak z brązu. To był wtedy najtwardszy metal, ale też był obrazem sądu. Brąz był symbolem, obrazem sądu. Tak więc możemy to odczytać, że Chrystus jest gotowy do sądu. Jak mówi: ja jestem gotowy sądzić, przejrzeć, sprawdzić wszystko, co was dotyczy. Ale najpierw mówi dobre rzeczy. Co mówi dobrego? 19 wiersz. Mówi tak: znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. No wow, gdyby na tym się skończyło, to byłby super. Super zbór. Tak? Jeszcze raz. Miłość, wiara, służba, wytrwałość, uczynki jest więcej niż tych, których było na początku. Dlaczego Pan Jezus miałby się na nich gniewać? Dlaczego taki obraz na początku im przedstawia? 20 wiersz, od razu przeskoczymy troszeczkę dalej, mówi tak: lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Czyli widać tam wzrost, widać rozwój zboru. Ten wygląda jak piękne, dojrzałe jabłuszko. Ale coś tam jest nie tak. Oni ulegli fałszywej nauce. Była tam kobieta o niesławnym imieniu Jezabel, która zwodziła Boży lud. I dalej czytamy o tym w 21 wierszu. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzuca ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w wielki ucisk, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Czyli widzimy takie doskonałe jabłko, gdybym mógł to pokazać, takie piękne, kolorowe, rumiane, jak to się mówi. Cudownie wygląda, ale jest tylko taka malutka dziureczka, taka jedna malutka dziureczka. Co to znaczy? Że tam wszedł ktoś. Jeden robaczek wystarczy, żeby to jabłko załatwić od środka. I tak to właśnie tutaj, jedna osoba wystarczyła, ta Jezabel, wystarczyła, żeby to zepsuć. Salomon mówi w taki sposób, że mała muszka psuje ciężką pracę aptekarza, kiedy wytwarza olejek, tam jest napisane, lekarstwo. Mówi: mała muszka potrafi to wszystko zepsuć. Tak było też z nimi, tak tu się to działo. Kim był prorok? Jest. Kim był, kim jest prorok? Jak to można określić? No ktoś kto przemawia w imieniu Boga. To nie musi być prorok, to nie musi być ktoś, kto od razu przepowiada przyszłość. Tak? Takie jest potoczne rozumienie, że prorok to jest ktoś, kto przepowiada przyszłość. Nie, on przemawia w imieniu Boga. Dlatego jest albo rzeczywiście przemawia w imieniu Boga, jest prawdziwym prorokiem, albo jest fałszywym prorokiem, bo nie mówi w imieniu Bożym. Tylko kogoś innego, swoim, albo tak jak jest powiedziane w Biblii bardzo często, że duch kłamstwa wchodził w ich usta. I oni byli, jedni i drudzy, mogli wyglądać bardzo przekonująco. Nawet właściwie ci fałszywi prorocy o wiele częściej wyglądali bardziej przekonująco. Używali różnych środków medialnych, robił sobie rogi na przykład. Miał różnego rodzaju środki do tego, żeby przekonywać innych o swojej prawdzie. Boży prorocy byli często lekceważeni. Ale no, jakich proroków znamy? Umielibyśmy wymienić? Takich największych, ci najwięksi. Izajasz, Jeremiasz, tak? Ezechiel i tak dalej. Tych znamy. Tak? Ale co powiemy o takich ludziach jak Abraham, Mojżesz, Dawid? Raczej nie myślimy o nich w pierwszym rzędzie, że to są prorocy. A jednak Biblia nazywa ich prorokami. Dlaczego? Bo właśnie ogłaszali rzeczy dotyczące Chrystusa. Ogłaszali rzeczy dotyczące Bożego planu. Tak? Więc to jest ważne, jeżeli chodzi o tych Bożych proroków. Fałszywy prorok nie mówi od razu przeciwko Bogu. Nie, nie. On mówi rzeczy, które po prostu są nie do końca zgodne. Tak jak diabeł przychodzi, on nie mówi od razu przeciwko Bogu, że Bóg jest zły. Nie ufajcie Mu. On nie jest miłością. Nie, on po prostu poddał wątpliwość. On przemienił, wykręcił to, co dotyczyło tego prawdziwego obrazu Boga. I na to musimy bardzo uważać, czego słuchamy, jak słuchamy. Czy to, co słyszę, czy to odwodzi mnie od posłuszeństwa Chrystusowi? Czy to, co słyszę, znaczy prowadzi mnie do posłuszeństwa Chrystusowi? Czy prowadzi mnie do tego, żeby więcej kochać? Żeby więcej przebaczać? Do czego mnie prowadzi to, co słyszę? To nie znaczy, że to, co słyszę, musi być zawsze przyjemne i wygodne. Że to powinno być takie miłe. Bo skoro Pan Jezus mówi, że jest miłością, to będzie takie słodkie. Nie, to tak nie oznacza. Nie. I to był właśnie problem bardzo często w Biblii. Gdzieś to dalej mam napisane, ale jeszcze tu wcześniej mam przypomnienie, które ciągle gdzieś tam nad nami jest. Kiedy czytamy te słowa w Księdze Objawienia, kilka razy się to pojawia. Trzy razy jest powiedziane o proroctwach tej księgi, a później jest jeszcze powiedziane, kto by dodał albo odjął. Pamiętacie to? Albo mu dodadzą, albo odejmą plag. Mówi pierwszy, ten trzeci wiersz, który znamy, kto czyta, kto słucha, zachowuje, jaki, co ma z tego? Co będzie z tego miał? Jeżeli ktoś czyta, słucha i zachowuje, pilnuje tego słowa, on będzie miał błogosławieństwo. Tak? On będzie szczęśliwy. Błogosławieni, którzy czytają, słuchają, zachowują tego, co jest napisane. Bo czas jest bliski. A później w 19 rozdziale, w 10 wierszu, bardzo ciekawe tłumaczenie. Mówi tak, tam jest taka kwestia, że on pada do nóg, chce oddać pokłon. Mówi, nie czyń tego. Ja jestem współsługą twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Zwróćcie uwagę na to. Boże dzieci mają w sobie świadectwo Jezusa. Oni poświadczają swoim życiem, kim jest Jezus Chrystus. Tak? I dalej mówi, oddaj Bogu pokłon. Albowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Co to jest to świadectwo Jezusa? To jest duch proroctwa. Jest albo duch fałszywy, i o tym czytamy bardzo wyraźnie w Księdze Objawienia, który przychodzi i zwodzi miliony ludzi na ziemi. Zwodzi miliony ludzi na ziemi. Mówi, to jest rozkosz, to jest prawda, za tym idź. Tak? A jest też duch i świadectwo Jezusa, które mamy w sobie, to jest duch proroctwa właśnie. To jest duch proroctwa od Ducha Bożego. Jeszcze później w 22 rozdziale, 7 wierszu, mówi, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Więc mamy to podkreślane nieustannie. Pilnuj, zobacz, jak to jest ważne, no słowo. Zobacz, jak to jest, czy to jest rozkoszą twoją. Szaszuła, rozkosz, to co czytaliśmy na samym początku. Dlaczego musimy uważać? No bo żeby nie być zwiedzionymi. Ja muszę, żeby nie być zwiedzionym, muszę umieć oceniać, muszę umieć osądzić, czego słucham, za czym idę. Musi być taki moment zastanowienia na tym, do czego pragnę i czy to, czego pragnę, czy to jest według Bożego serca. Muszę się nad tym zastanawiać, muszę to przed Bogiem osądzać. Trzeba umieć osądzać to, co się głosi. To, że ktoś staje za kazalnicą, to, że ktoś mówi, miałem objawienie, miałem wizję, to, że ktoś nawet powie, a przeze mnie ktoś został uzdrowiony, to, że ktoś powie, a ja wielkie dzieła czyniłem dla Pana, wcale nie oznaczy, że on mówi Boże Słowo, że mówi Boże Proroctwo. Wcale nie znaczy. I tak samo w drugą stronę, też żeby tak by to zminimalizować, to jeżeli ktoś coś źle zinterpretował, źle zrozumiał ze Słowa Bożego, może nawet źle kogoś pouczył, to nie od razu oznacza, że jest fałszywym prorokiem, że trzeba nad nim zaraz tutaj stosy rozpalać i tak dalej. Jest możliwość naprawy, jest możliwość upamiętania. Ważne jest to całe życie. Ważne jest całe zwiastowanie. Ważne jest to wszystko, co całe moje życie mówi o mojej miłości do Chrystusa. A jak pamiętacie, jeżeli jest miłość do Chrystusa, to jest miłość też do Jego Kościoła. To jest miłość do Jego Słowa. To jest miłość do wypełniania Jego Słowa w swoim życiu. To jest takim prawdziwym sprawdzianem. Czy jest w moim życiu pokora? Czy jest w moim życiu miłość do Pana Jezusa i do Jego prawdy? Jabłko. Jabłko może wyglądać na pozór bardzo pięknie, ale może go toczyć od środka potężny robak. Może go toczyć potężny robak i musimy na to uważać. Tak, to może się stać z prorokiem, pojedynczą osobą, to może się stać z kościołem całym. I ten kościół generalnie może wyglądać dobrze, tak jak tu czytamy, a jednak w środku było coś złego, coś, co niszczyło, coś, co Pan Jezus mówi, mam Ci za złe. Mam Ci za złe. Nawet to, że Kościół rośnie, to nie musi być znakiem, że wszystko jest w porządku. Nawet to, że Kościół jest jakiś wspaniały, aktywny, działający, wcale nie znaczy, że oni mają żywą relację z Chrystusem i że wszystko jest dobrze. Co mogła głosić Jezabel? Co mogła głosić Jezabel? Możemy sobie to wyobrazić. Mogła powiedzieć, drogi bracie, siostro, ja jestem blisko Pana. Ja wiem, już znam, mam, może już długo jestem z Panem, chodzę. Mam objawienie może. Może, nie wiem, co jeszcze mogła powiedzieć pod tym kątem. Ale ona wie i może powiedzieć, przecież Pan Bóg chce Twojego zdrowia. Przecież Pan Bóg chce Twojego powodzenia finansowego, zawodowego. Pan Bóg chce tego, prawda? Więc słuchaj, jeżeli, jeszcze do tego trzeba dodać takie bardzo ważne, to się zawsze przewijał przez wieki, zakon nie jest... zakon jest dla człowieka, a nie człowiek dla zakonu. Przecież żyjemy z łaski, nie z zakonu. Więc można to troszeczkę złagodzić. Można pójść na kompromis. I w taki sposób zachęcała ludzi, wydaje mi się, tak mogła zachęcać ludzi do kompromisu. Najważniejsze, żebyś Panu Bogu tą większą część świeczki oddał. A jak diabłu tam dasz ogarek, a diabłu, nie mówimy o diable w ogóle. Co to tam, taki bożek, takie drewniane, coś tam, taka prosta. Nie, to nie ma o czym mówić. Takie rzeczy, nie przejmuj się tym. Tu takie drobiazgi są. Żyj jak uważasz, to jest takie, wiesz, łaska, przecież jest łaska. Tak może być. Myślę, że mogła takie rzeczy mówić. Inna kwestia to jest jej imię. Jeżeli to jest imię symboliczne, to może i powinna być kojarzona z tą Jezabel ze Starego Testamentu. Pamiętamy, kim była? To była żona króla Achaba. Ona nie pochodziła z Izraela. Nie miała tego wychowania w Bożym Słowie, w Bożym Prawie. Więc była świetną manipulatorką. Była świetną organizatorką życia królewskiego i całego narodu. Ona sobie to umyśliła i ona to zrobiła. Najpierw przekonała serce swojego męża, a potem przekonała cały naród do tego, żeby robił to, co ona uważała. Więc świetnie to rozgrywało. Nie była jakąś rozpustną, nie czytamy, żeby jakąś wielką rozpustę tam przeżyła, ale po prostu świetnie manipulowała. Jedno z pierwszych dekretów królewskich, jakie tam wydała, zabić proroków Jahwe. Zabić proroków Jahwe. A następnie zastąpiła ich prorokami Baala. I z iloma prorokami, pamiętacie, Eliasz później konfrontował się na górze Karmel? 850 proroków. 850 proroków. Oczywiście później musi uciekać, ratuje się ucieczką. Jest taki moment w 18 rozdziale, pierwsza księga królewska, bo tam to jest opisane, 21 wiersz. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. To jest takie ciekawe, charakterystyczne. Ludzie potrafią być tak czasami ogłupieni, że słyszą Boże Słowo i mówi do nich prorok, mówi Eliasz, albo, albo. No to już na logikę to weźcie. Albo ten, albo ten. Oni nic nie mówią. Nic się nie odzywają. Nie ma żadnej reakcji, po prostu zero. Rzekł więc Eliasz do ludu: ja tylko jeden pozostałem jako prorok Pana. Proroków Baala zaś jest 450 w tym momencie, później było właśnie ich więcej. I skarżysz się przed Bogiem. Tylko ja zostałem. Tylko ja zostałem. Oczywiście Bóg mówi: spokojnie, ja zapewniłem, że są też inni jeszcze, którzy czczą mnie i którzy wzywają mojego imienia. Ale pytanie, które rodzi się dla nas, jest najważniejsze. Skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć, czy ten, który tu stoi, albo jakiś inny, którego czytam, bo to są, mogą być książki, może być przyjaciel, znajomy, cokolwiek. Skąd mogę być wiedzieć, kto mówi prawdę? Skąd mogę być pewnym? Pamiętacie Barajczyków, co oni robili? Codziennie badali pisma. Badać to nie jest tylko przeczytać. Badać to jest sprawdzać, porównywać, tak? Robić jakieś zapiski. To jest badanie. Oni codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać w tym momencie już. Ile czasu poświęcam, ile energii swojej poświęcam, żeby zbadać, czy to jest prawda, w to, co wierzę i za czym idę? Czy to jest prawda, w to, co wierzę, czy za czym idę? Czy moja postawa przed Bogiem jest prawdziwa? Muszę to zrobić, żeby wiedzieć, żeby nie iść, tak jak ten mówi Eliasz, nie kuleć na dwie nogi. Nie kuleć na dwie nogi. Strzec proroctwa, tak jak powiedziałem, jeżeli rozkoszujemy się, tak samo, tak podobnie jest, jak to jest z czymś, co pilnujemy, strzeżemy, doglądamy. Co to może być? To oczywiście nasze coś cennego, prawda? Coś cennego, coś wartościowego. To mogą być rzeczy, to może być oczywiście osoba. To może być nasze zdrowie. Wtedy bardzo jesteśmy ostrożni, pilnujemy, czytamy, sprawdzamy, dowiadujemy się. Wszystko robimy, żeby tylko być pewnym, że coś, co dla mnie jest cenne, że to jest zadbane. Czy taką dbałość mam o Boże Słowo? Czy taką dbałość, czy tak właśnie pilnuję i strzegę Bożego Słowa w swoim życiu? To, że mamy pozytywne myśli o Bogu, to wcale jeszcze nie znaczy, że mamy z Nim relację i że idziemy po właściwym kierunku. To, że mamy poglądy na temat Pana Boga jedyne słuszne, bo zawsze mamy słuszne, jedyne, wcale nie znaczy, że jeszcze idziemy za Nim. To, że mam już jakieś doświadczenie wielkie swoje, życiowe, wcale jeszcze nie znaczy, że to jest dobre doświadczenie i że idę za Panem. Ja mam pilnować Bożego Słowa, doglądać tego, żeby trwać w Nim, badać je, bo inaczej jak się ostoję. Widzieliście, co mówił Dawid? On potrzebował Bożego Słowa. Był królem, był władcą, był zręczny, był wprawny w wielu, wielu dziedzinach. A jednak mówi: Twoje Słowo jest moją rozkoszą, moim kochaniem. Moim kochaniem. Żaden z nas, ani też żaden pojedynczy Kościół nie ma patentu na doskonałe objawienie. Nikt z nas nie ma patentu na doskonałe objawienie, ale musimy bardzo uważać w tym, żeby nie przekręcać obrazu Boga. Tego, to jest coś, czego Pan Bóg nie lubi, tego żaden z nas nie lubi. Żaden z nas nie lubi, kiedy ktoś mu coś przypisuje. Kiedy przypisuje nam się łatki, kiedy posądza się nas o coś, tego nikt nie lubi, prawda? Pan Bóg też nie lubi, żeby wykrzywiać Jego obraz. Dlatego tak ważne jest trwanie w Jego Słowie. Tak ważne jest rozważanie nawet rzeczy, które już znamy, które są dla nas oczywiste. Przebadać jeszcze raz, sprawdzić, czy idę właściwą drogą. Panie, badaj mnie, doświadcz mnie, czy idę właściwą drogą. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi w taki sposób: ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. To mówi o rzeczach, które już ustalili. Ale mówi dalej tak: a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Były pewne rzeczy, nie tylko w tamtym zborze, w innych zborach również. Były rzeczy, do których jakby różnili się, nie mieli pewności. A jak to jest z tym czy z tamtym? Apostoł Paweł pisał, tłumaczył, ale nie każdy od razu przyjmował. To mówi, jeśli o czymś inaczej myślicie i to wam Bóg objawi, bo jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli jesteśmy uważni, strzeżemy tego słowa, Bóg to objawi. Bóg to pokaże. Bo Bóg chce objawiać siebie. Tak jak my chcemy, żeby ktoś widział nas takimi, jak rzeczywiście jesteśmy. Tak Bóg chce, żebyśmy Go takim właśnie widzieli. Nie w wykrzywionym zwierciadle, nie wiem, polityków, jakichś dziwnych proroków, jakichś dziwnych rzeczy, które mówią o Bogu. Ale w Jego Słowie, żebyśmy zobaczyli prawdziwy Jego obraz. Tak więc Bożym dzieciom zdarza się błądzić, ale Boże dzieci wiedzą, gdzie jest źródło wody żywej. Wracają do Niego, piją z Niego, chcą tego. Stąd jest przypomnienie. Jeżeli w ogóle myślę o kwestii napominania w Biblii, jest bardzo ważna. Jest bardzo ciekawa, ponieważ tu mamy napomnienie do kościołów. Napomnienie dla człowieka niewierzącego nie ma żadnego sensu. Żadnego sensu nie ma. Te wszystkie poradniki, które gdzieś tam są, które możecie przeczytać, a lepiej to, a lepiej tamto, być może to działa, a tamto nie działa, to jest, jak to mówimy, psu na budę. Psu na budę. To do niczego się nie nadaje. Ponieważ jeżeli ktoś nie zna Pana, to choćby nie wiem, jak ulepszył swoje życie, ale nie trwa w Jego Słowie, to jest w dalszym ciągu zgubiony. Wyobraźmy sobie człowieka, który jest wyratowany z tonącego... Inaczej. Człowieka, który wypadł za burtę. Tonie. Jest już w wodzie. Długo przebywa. Nagle przypływa statek. Uratowany. Cud. Niesamowite. Wiecie, jak to spotkać statek na oceanie? To jest po prostu wręcz niemożliwe. To są olbrzymie przestrzenie przecież. Wsiada na statek. Pyta się, jaka jest nazwa tego statku. Titanic. Tak wielu ludzi czasami poprawia swoje życie. Poprawiają swoje życie i właściwie później okazuje się, że są na Titaniku, który i tak zginie. Wydaje się być niezatapialny, mówią, że niezatapialny, ale on i tak wiemy, jak skończył. Pozytywne myślenie, pozytywne poglądy na temat Boga nie wystarczą. Dzieci Boże będą wracały. Zobaczcie, w liście do Kolosan jest taka w drugim rozdziale od 16 wiersza charakterystyka pewnych ludzi, którzy w Kościele chcieli dominować i tam mówili takie rzeczy o 18 wierszu, już tak przeskoczę. A oni tam chcieli sądzić ich wierzących ludzi z powodu pokarmu, napoju, czy obchodzili jakieś święta, czy nie obchodzili jakieś święta, czy sabat obchodzili dobrze, czy nie obchodzili tego sabatu dobrze. Mówi, to są wszystko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością, natomiast jest Chrystus. I teraz mówi o tych ludziach, jaka jest ich charakterystyka. Niech was nikt nie potępia w 18 wierszu, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Taka mogła być Jezabel. Ona mogła pokazać, zobaczcie, jaka jestem. Tak? I musiała mieć coś, co przyciągało innych. Szli za nią. Eliasz odwrotnie, właśnie był kimś bardzo nieciekawym, nieatrakcyjnym. Kiedy go spotykali, król go spotykał, mówi: znowu cię widzę, ty mój prześladowco? No, było przywitanie. Nie chciał słuchać tego, co miał do powiedzenia Eliasz. Uważajmy na tych, którzy robią pozory, a tak naprawdę nie ma tego w nich, czego Pan Jezus szuka. Pan Jezus szuka tego, żebyśmy się trzymali głowy, z której całe ciało odżywiane, spojone stawami, ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Czyli budujemy to ciało, czy robimy wszystko, czy ci, którzy nas prowadzą, których słuchamy, czy to służy ku pokojowi, czy służy ku zbudowaniu zboru. Tak, Bóg jest niesamowity. Bóg jest niezwykły i niesamowitość polega też na tym, że nie od razu karze, nie od razu smaga, nie od razu nas unicestwia. On daje nam możliwość nawrócenia się. Jednakże Jezabel nie skorzystała z tego prawa, z tego prawa łaski. Nie skorzystała z tego. Ani tamta biblijna Jezabel za czasów Achaba, ani ta z Księgi Objawienia prawdopodobnie z tego nie skorzystała. Powiedziano o niej było tak, o tamtej Jezabel ze Starego Testamentu w 21 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Mówi, psy pożrą Jezabel przy posiadłości w Jezreel. A kto z ludzi Achabowych umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie. Czyli i ona, i ci, którzy za nią, z jej mężem razem, szli, taki jest to jest haniebny koniec, tak? Że psy kogoś rozszarpują, to jest haniebny koniec. W Księdze Objawienia czytamy tutaj, że dałem jej czas, żeby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a jej dzieci zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Więc uważajmy, z kim przestajemy. Uważajmy, co czytamy. Uważajmy na rzeczy, którymi się kierujemy w naszym życiu. Pan Jezus mówi, z ostu nie zbiera się fig. Ze złego nauczania nie może wynikać nic dobrego na koniec. Na początku może wydawać się dobrze, może wydawać się ciekawie, ale potem ze złego nauczania nic dobrego nie wynika. Więc pilnujmy tego, żeby Boże Słowo było na pierwszym miejscu w naszym życiu. I dalej czytamy tak. Znaczy to jeszcze w Dziejach Apostolskich, przepraszam, w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale. Apostoł Paweł mówi właśnie do zborów w Efezie, ale jest świadomy tego, co może się dziać. Dzieje Apostolskie 20-29 mówi tak. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Pawle, czemu tak ostro mówisz? Przecież wszyscy cię kochamy, przyszliśmy tutaj i tak dalej. A Paweł wie, wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że 3 lata we dni i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Dla Jezabel Boże Słowo było niczym. Boże Słowo było mało ważne. Ważniejsze było to, co ona widziała, to, co ona przeżywała i jak ona to rozumiała. Ona się tym nigdy nie przejęła. Ona nigdy nie wzięła sobie tego do serca. Ale ci prorocy, tacy jak Jezabel, to jest ciekawe, oni zawsze wierzą, są stuprocentowo przekonani, że to, co oni wiedzą, jest słuszne, jedyne prawdziwe. Ci prorocy ze Starego Testamentu, zobaczcie, nawet oni byli gotowi na wielkie poświęcenie. To nie było tak, że to tylko dla nich był interes, że to tylko była polityka. Oni tam, pamiętamy, kiedy się modlili, naprawdę wierzyli, że ten Bóg Baal ześle ogień z nieba, nacinali się, robili sobie krzywdę, żeby zrobić wrażenie na swoim Bogu i wrzeszczeli, krzyczeli do upadłego. Oni naprawdę wierzyli w to, co uważali, że jest słuszne. Eliasz był dla nich wrogiem i pogardzali i nim, i tym, co mówił. Był taki prorok też Micheasz, król izraelski, odpowiedział Jehoszafatowi, bo tam dwaj królowie się spotkali, Izraela i Judy. Pamiętacie, już było podzielone królestwo wtedy. I mówi tak, jest jeszcze jeden mąż, przez którego moglibyśmy zapytać Pana, lecz ja go nienawidzę, mówi, ponieważ gdy zwiastuje mi, nigdy nic dobrego mi nie mówi, tylko zło. Tylko sąd mi mówi. Ja nie chcę takiego kaznodziei, takiego proroka, który mi mówi tylko takie przykre rzeczy. Nie chcę. I tam mówi, jest to Michał, syn Imli. Również Jeremiasz opowiada w taki sposób. Lecz u proroków Jerozolimu widziałem zgrozę. Cudzołożą, postępują kłamliwie, utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. To też wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a mieszkańcy jak Gomora. Dlatego tak mówi Pan zastępów o prorokach. Oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną, gdyż od proroków Jeruzalemu wyszła bezbożność na cały kraj. W jaki sposób? W taki sposób, że nie potępiali. Nie mówili, że idziesz złą drogą. A ci, którzy tam słuchali tego, nie chcieli słuchać potępień. Fajni tacy prorocy, tacy kaznodziejowie, którzy mówią tylko przyjemne i miłe rzeczy. Dlatego mówi, nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. To jest bardzo poważne ostrzeżenie, czyż nie? Jak ważne musi być słowo w naszym życiu. Achab wolał słuchać tego, co jemu pasowało. tak jak to szło. Żona mu poddawała to, co mówiła, to, co robiła, i on to po prostu przyjmował. Uległ zwiedzeniu, uległ kłamstwu, uległ swoim pragnieniom. Tak samo jak ci prorocy mu prorokowali. On wolał tego usłuchać. I jak pamiętamy z historii, został zabity. Prorok powiedział mu: Michałasz, nie wrócisz stamtąd, zostaniesz zabity. A na pewno nie. Nie uwierzył temu. A powinien był posłuchać proroka Michałasza. Chrześcijanie, którzy gromadzili się wokół Jezabel, oni też byli w 100% przekonani o swojej racji. Zobaczcie, kto może przekonać świat o sprawiedliwości, grzechu i sądzie? Co jest powiedziane? Kto przekonuje świat o sprawiedliwości, grzechu i sądzie? Duch Święty. Tylko Duch Święty może to zrobić. A czego Duch Święty używa? Bożego Słowa. Bożego Słowa. Bez objawienia, bez modlitwy. Boże, objaw mi siebie. I bez czytania Jego Słowa. Bez modlitwy, bez objawienia Jego Słowa. Nic nie wiemy. Nic nie wiemy. Jesteśmy po prostu omamieni kłamstwem. Jak jest powiedziane, tak ciekawie apostoł Paweł używa tego zwrotu, upodobało się Bogu uratować świat. Przez co? Przez głupie zwiastowanie. Przez głupie ogłaszanie. Ja nie muszę tutaj wielkim być oratorem, ja nie muszę wielkiej mądrości tutaj przedkładać. To, co czytam, wystarczy. To jest Boże Słowo. Pytanie jest zawsze tylko takie, co ja z tym Słowem zrobię w swoim życiu. Boże objawienie jest skończone i my nie możemy nic do niego dodawać, ani nic ujmować. Tak jak już wspomniałem, niedawno znalazłem bardzo ciekawy list Polikarpa, naprawdę bardzo taki przyjemny, ciepły list. To ten męczennik, biskup i męczennik ze Smyrny. Jest kompletny ten list, on nie jest fałszywy, to nie jest tak jak z listem Judasza czy jakimiś tam innymi ewangeliami dziwnymi, ale to nie jest natchnione Boże Słowo. To nie jest natchnione Boże Słowo. Dlatego jeszcze apostoł Paweł, kiedy pisze list, mówi: całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, poprawy, wychowywania sprawiedliwości. A po co? Aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Inaczej nie będę wykonywał dobrego dzieła Bożego, jeżeli nie trwam w Jego Słowie. Więc muszę znać Jego Słowo. No i wreszcie dochodzimy do obietnic. Obietnice mamy takie, 24 wiersz. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy, temu, który pełniasz do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, będzie rządził nimi laską żelazną, podobnie jak Pan Jezus, podobnie w tym psalmie drugim. I będą skruszone jak naczynia żelazne, jak naczynia gliniane, przepraszam. Taką władzę i ja otrzymałem od Ojca mego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Więc zwycięzcy nie ulegną temu zwodniczemu zwiastowaniu. Zwycięzcy nie ulegną jakimś kłamstwom, które rodzą się w ich sercu. Będą chcieli sprawdzać, będą chcieli badać pisma, będą chcieli robić wszystko, co tylko możliwe, żeby być na przykład na studiowaniu słowa. To są zwycięzcy. I mają dwie obietnice. Po pierwsze, otrzymają władzę nad narodami. Jak powiedziałem, wydaje nam się nieraz, że my jesteśmy w czyimś ręku. Moje życie zależy od tak wielu czynników, od tak wielu osób, ale to Syn Boży ma ostateczne zdanie. On panuje i powiedziane jest, a my z Nim. On panuje i my z Nim. Po drugie, mówi o tej porannej gwieździe. Ta poranna gwiazda to oczywiście Wenus, już prawie świta, a my widzimy tą gwiazdę, mocno świeci. W 22 rozdziale tej samej księgi, w 16 wierszu, objawienie 22:16, sam Pan Jezus przedstawia się w taki sposób. Mówi: ja, Jezus, wysłałem mojego anioła, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy. I ostatnie słowo mówi: gwiazda jasna poranna. On sam jest tą gwiazdą jasną poranną. Największa nagroda dla nas to jest sam Chrystus. Największą nagrodą dla nas sam Chrystus. Jeżeli nie umiemy się cieszyć Nim, rozkoszować Nim. Ja się modlę bardzo często. Mówię: Boże, naucz mnie rozkoszować się Tobą. Jest powiedziane w psalmach: rozkoszuj się Panem, da Ci, czego sobie życzy Twoje serce. Tak bardzo łatwo często dziś ulegamy temu, że świat może dać mi więcej jednak. Może jednak Pan Bóg nie ma dla mnie tego, co najlepsze. Może świat ma coś więcej. I szukamy rzeczy, szukamy przygód w tym świecie, a zostawiamy gdzieś Chrystusa. Największa nagroda to sam Chrystus. A kojarzono też gwiazdę, wtedy mówiono o Rzymie. To jest jaka jasna, wspaniała gwiazda, ten Rzym. Jeżeli w taki sposób by to rozumieć, to Pan Jezus mówi, ze mną przychodzi moje królowanie. Ze mną przychodzi moje królowanie. I znowu jest pytanie, które sobie zadaję wtedy, jak bardzo mi zależy na Jego królowaniu. Jak bardzo ważna dla mnie jest ta modlitwa Ojcze Nasz. Radziłem to już komuś i radzę coraz więcej osobom. Nie wiem, że jak się modlić, módl się tą modlitwą, ale zastanów się nad każdą jedną linijką, nad każdym zwrotem. Nie wypowiedz tylko tego. Bo taki umysł niestety mamy, że jak ktoś zna, to szybko przelatuje. Zastanów się nad każdą linijką. Powiedz dwa razy tą samą linijkę. Tam, gdzie jest powiedzmy, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Czy tego rzeczywiście chcę? Może rzeczywiście musimy wyznać, Panie, za mało przejmuję się Twoim słowem. Za bardzo ulegam wpływom tego świata. Za bardzo chcę swoje życie toczyć czy prowadzić właśnie według sposobów tego świata. Za bardzo chcę polegać na tych sposobach tego świata. Zosia nasza ma i wszystkie dzieci, które chodziły do szkoły muzycznej, taki przedmiot jak kształcenie słuchu. Widzieliście, że jest taki przedmiot? Kształcenie słuchu. Niektórzy rodzą się ze słuchem absolutnym. Mają słuch od razu. Zawsze rozpoznają, kiedy jest ton. Potrafią, wiedzą, jak wejść w ton właściwy. Niektórzy tak mają. Ale większość tych muzyków w szkole tam siedzi na lekcji i mają lekcję kształtowania słuchu. Czyli, że uczą się tego. Nikt z nas nie rodzi się z umiejętnością wiedzenia wszystkiego i znajomości wszystkiego. My potrzebujemy uczyć się, potrzebujemy kształtować ten swój słuch, duchowy słuch. Czy umiem wysłyszeć to, co Bóg mówi do mnie w swoim słowie? Tak jak powiedziałem, mamy dookoła siebie ludzi, książki, różne idee, które gdzieś tam się pałętają. Kogo naśladujemy? Za czym idziemy? George Miller, to ten od sierocińców. Ostatnia refleksja i kończymy. Powiedział w taki sposób, stan naszego życia duchowego jest wprost proporcjonalny do czasu, który spędzamy na czytaniu i rozważaniu Biblii. Stan naszego życia duchowego jest wprost proporcjonalny do czasu, który spędzamy na czytaniu i rozważaniu Biblii. Śmiem tak twierdzić na podstawie swojego własnego 54-letniego doświadczenia. Przez pierwsze 3 lata po nawróceniu zaniedbywałem czytanie Bożego Słowa. Ale odkąd zacząłem je pilnie rozważać, doświadczyłem cudownych błogosławieństw. Przeczytałem Biblię 100 razy i za każdym razem, gdy ją czytam, czytam ją z coraz większym zachwytem, tak jakbym to robił po raz pierwszy. Z regularnego i uważnego rozważania Bożego Słowa płyną niezliczone wręcz błogosławieństwa. Jeśli każdego dnia nie spędzę czasu na głębokim studiowaniu Bożego Słowa, wtedy mój dzień jest stracony. Jak Ty postrzegasz swoje dni, swoje lata, swojego życia? Czy mają wartość dlatego, że jest w nich dużo Bożego Słowa? Zapraszam, powstańmy do modlitwy.